Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry Państwu. To Strefa politycznie kontrolowana. Agnieszka Michajłowa, w studiu goście. Wioletta Tomczak, posłanka Trzeciej Drogi Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Pan poseł Horała to już na jakimś wypoczynku, wakacjach, po ciężkiej robocie w sztabie wyborczym Karola Nawrockiego?
Jesteśmy w radiu, więc Państwo nie widzą, że akurat ja tu mam najbardziej formalny strój. Raczej się pod krawatem w garniturze na wakacje
czyli
nie
robota. Jeździ.
Tak, zdecydowanie.
Czyli robota. Od wielu dni analizujemy wyniki wyborów, komisja po komisji. Przeanalizowaliśmy ponad 30 tysięcy obwodowych komisji wyborczych w całej Polsce. Na podstawie tych danych składam osobisty proces wyborczy i Was zachęcam do tego samego. Napisał Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej w weekend w swoich social mediach. Sztab Rafała Trzaskowskiego szykuje duży protest wyborczy. Co w ogóle myślicie o uznaniu, nieuznaniu wyników wyborów, o tych wątpliwościach, o głosach nieważnych? No właśnie, co o tym myślicie? Patryk Gabriel, zacznijmy od pana.
Bałem się tego, że pani mnie zapyta jako pierwszego.
Lepiej się odnieść do innych,
tak,
nie ich skrytykować.
Tak, oczywiście, jasne. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. W mojej ocenie, mówię teraz jako Patryk Gabriel, towarzyszą mi uczucia ambiwalentne, kiedy pani zadaje takie pytanie, bo z jednej strony dla nas wszystkich, bez względu na to, jak ważne, jak różne są poglądy, które reprezentujemy, taka stabilność państwa podczas transferu władzy, podczas tego, jak się władza zmienia, jest czymś absolutnie dla społeczeństwa ważnym. Natomiast istnieje całe mnóstwo zawiedzionych, mają do tego prawo, ja też jestem zawiedzionym wyborcą Rafała Trzaskowskiego, bo przegraliśmy. Znaczy, w zeszłym tygodniu o tym rozmawialiśmy i pewnie jeszcze długie tygodnie miną nam do tego, żeby bardzo solidnie przyczyny tej porażki zanalizować. I ci ludzie, ci wyborcy, którzy mają być może w związku z też emocjami takimi, które bardzo często w Polsce, ale nie tylko w Polsce, wokół takich wyborów się pojawiają, wątpliwości co do rzetelności ich przeprowadzenia, ja nie rozstrzygam, czy uzasadnione, czy nieuzasadnione. Jestem bardzo daleki od tego, żeby ferować tutaj wyroki. Oni mają również w polskim porządku prawnym możliwość złożenia takich protestów i nie można im tego odmawiać. Natomiast Sąd Najwyższy musi rozpatrywać takie wątpliwości i zdaje się, że w kilkunastu przypadkach już to rozpoczął i
znaczy to sądy,
i
na
zobaczymy.
Polecenie Sądu Najwyższego, tak.
Mhm. I wydaje mi się, że to jest po prostu ostatni etap procesu wyborczego. Znany, on się zdarza za każdym razem.
Ale Roman Giertych, to z pańskiego grupowania, mówi przeliczyć wszystkie głosy w Polsce. Pan się zgadza?
Nie Roman Giertych, z całym szacunkiem dla mojego nowego partyjnego kolegi, będzie decydował o tym, czy przeliczać, czy nie przeliczać. I ja bardzo bym studził emocje wszystkich polityków, żeby
czyli Rafała Trzaskowskiego też.
Nie słyszałem, żeby jakoś bardzo wyraźnie i radykalnie na ten temat sam kandydat się wypowiadał. Ludzie z jego sztabu owszem, natomiast on, przyznajmy, że nie. Myślę, że jest bliższy temu, co ja próbuję tutaj wszystkim zawiedzionym wyborcom i też takim zaniepokojonym jakimiś nieprawidłowościami, bo takie się zdarzają, ale za każdym razem. Jaka była ich skala? Rozumiem, że są do tego powołane organa, które będą się tym zajmowały, czy już się zajmują.
Co wybory, to właściwie mamy taką dyskusję. Zawiedzeni, sfałszowane, pomyłki, ale też wy potem jako politycy chyba nie wyciągacie też z tego wniosków, ale to jest taka moja zaczepna teza. Marcin Horała.
Nie. Mieliśmy w ostatnich latach do czynienia z paroma nowelizacjami kodeksu wyborczego. Nawet jestem, można powiedzieć, jednym z autorów jednej z nich. I tam cały szereg wniosków. Oczywiście, że tak. Na przykład została doprecyzowana definicja głosu, ponieważ wcześniej było to, uwaga, dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Czyli zasadniczo, jeżeli komuś nie działał długopis i tak zrobił takie pomazane te dwie linie, to właściwie powinien to być głos nieważny. Powszechna była praktyka, że był traktowany jako ważny i dobrze, ale w myśl brzmienia kodeksu wyborczego powinien być nieważny. I to zostało doprecyzowane i tu jakby nie chcę wchodzić, bo to pewnie niekoniecznie naszych słuchaczy interesuje. Cały szereg takich technikaliów został doprecyzowany. Również to, co w te wybory było źle interpretowane, czyli to, że każdy, nie tylko upoważnieni przez komitet wyborczy, mają prawo prowadzić agitację wyborczą. I mają prawo dzięki tej nowelizacji, bo wcześniej nie mieli. Czyli zasadniczo, jeżeli ja bym do pana Patryka Gabriela przyszedł prywatnie i powiedział, słuchaj, głosuj na Nawrockiego, a nie miałbym pisemnego upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego, to łamie prawo wyborcze, bo agituje bez upoważnienia. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że można wydawać pieniądze poza komitetem, co niestety miało miejsce w te wybory. I to z takich grubych spraw dotyczących obecnego procesu wyborczego, zresztą wskazuje raport OBWE, który jest no dosyć miażdżący dla obecnej opcji rządzącej, że dwaj najwięksi reklamodawcy na przykład na Facebooku to nie były komitety wyborcze, tylko to były jakieś dziwne fundacje, stowarzyszenia, częściowo finansowane z zagranicy.
Czyli coś jest jeszcze jednak do zrobienia.
Nie, tu wystarczy przestrzegać prawa. No tu niestety całkowicie NASK po pierwsze zawalił sprawę, bo powinien natychmiast zablokować te reklamy, czego nie zrobił, no bo one sprzyjały Rafałowi Trzaskowskiemu. One atakowały Sławomira Mencena i Karola Nawrockiego. Z tego zrobiono komunikat, że ostrzeżenie, że są nielegalne reklamy, a sprawa dotyczy Trzaskowskiego, Nawrockiego i Mencena, no tylko, że one dwóch z nich atakowały, a jednego wspierały. Więc to były takie grube nieprawidłowości. Natomiast jeżeli chodzi o samo liczenie głosów, każdy ma prawo złożyć protest, jest na to procedura, może z tego prawa skorzystać, jeżeli ma jakieś podejrzenia, jakieś, no może nie tylko podejrzenia, ale jakieś dowody przede wszystkim, tak, dowody.
Ale ponowne liczenie?
Nie, no, ponowne liczenie tam, gdzie sąd decyduje, że jest jakaś wątpliwość danej obwodowej komisji wyborczej. Zdaje się, takich komisji jest kilkanaście na prawie 40 tysięcy w Polsce. Mieliśmy jedne wybory w Polsce do tej pory po 1989 roku, co do których można było mieć poważne wątpliwości, to były wybory samorządowe w 2014 roku. Wtedy, przypomnę, było 7...
Wyście mieli poważne wątpliwości.
No wtedy było na przykład 17% głosów nieważnych. Przypomnę, że w tych wyborach to było 0,9%. Mhm. Wtedy przez ponad tydzień PKW nie podała wyniku wyborów, co powodowało, a to były wybory samorządowe, czyli na przykład kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów, przez ponad połowę czasu na prowadzenie kampanii przed drugą turą nie wiedzieli, kto jest w tej drugiej turze, czy ona się odbywa w danej jednostce, czy ona się nie odbywa. Nie było wtedy przeliczeń, a akurat mogło, myślę, że wtedy to nawet decyzja o powtórzeniu wyborów mogłaby być zasadna. Teraz nic takiego nie ma miejsca. To, co pisze Roman Giertych i to, co próbuje nakręcać, to jest moim zdaniem jego osobista i jakiejś grupy jego kolegów politycznych walka o pozycję wewnątrz obozu, o schwycenie tego najbardziej twardego, radykalnego elektoratu w Platformie i budowanie jakiejś swojej pozycji wewnętrznej. Ja jestem spokojny i też jestem przekonany, że gdyby była próba jakiegoś unieważnienia wyborów, na przykład na podstawie kwestionowania orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, no to wywołałoby to taki wybuch emocji społecznej, który by jakby zmiótł tych, którzy by próbowali te wybory jakoś, nie wiem, unieważnić, no po prostu odebrać Polakom tą decyzję, którą podjęli.
Wierzyta Tomczak?
Tutaj musimy pamiętać, że to dzisiaj faktycznie mogą wpłynąć takie protesty wyborcze. Jeżeli jacyś obywatele mają pewne wątpliwości, to mogą do sądu oczywiście złożyć taki protest wyborczy. W 13 komisjach ponownie będą były liczone głosy i doszły mnie też słuchy, że nie zawsze jest tak, że w tych komisjach właśnie te protokoły wskazywały, że tutaj głosy zapisane kandydatowi Nawrockiemu były na korzyść Rafała Trzaskowskiego. W sensie czasem było tak, że po prostu głosy na odwrót powinny być zapisane także na korzyść właśnie kandydata Nawrockiego, więc nie wszystkie tylko i wyłącznie odnosiły się do tego, że ten wynik był tutaj źle zapisany na korzyść kandydata, który nie wygrał tych wyborów. Marszałek Szymon Hołownia wskazuje na to, że na razie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby tutaj nie zaprosić na Zgromadzenie Narodowe prezydenta elekta Karola Nawrockiego. I w tym momencie szykujemy się na to, że 6 sierpnia spotkamy się i zaprzysiężymy właśnie tego wybranego przez Polki i Polaków prezydenta, chyba że w międzyczasie Sąd Najwyższy dojdzie do jakichś innych dowodów i konkluzji, które wskażą coś innego.
Tego się nie należy spodziewać. Ja jednak wracam do swojego pytania. Tak się zastanawiam, bo jak jest tak na styk, to zawsze będą takie emocje i wątpliwości. No może, jeśli jest dwóch kandydatów, to może być w wyborach prezydenckich, to może być na styk. Ale w ogóle mam taką refleksję, co myślicie o tym po tych wyborach, że nie wiem, czy jakoś inaczej liczyć, bo jak słyszę, że komisja jest zmęczona, no może ma prawo być po całym dniu zmęczona, ale no to może inaczej dobierać te składy, inaczej powinni pracować. W ogóle jest kwestia, kto powinien być w składach tych komisji, bo teraz słyszę, że to są przedstawiciele komitetów i osób, które w sumie nie startowały, to źle. Też się zastanawiałam nad tym, czy powinniśmy publikować sondaże Exit Poll, bo właściwie jak my nie wiemy o 21, kto wybrał wybory, to no, może dlaczego? Powinniśmy czekać do rana.
Panie redaktor, ale dlaczego nie można Exit Poll? Wydaje mi się, że wszyscy są tak zniecierpliwieni.
Że tak musimy wiedzieć,
nie,
tak?
No, tak oczekują.
Że i tak nic nie wiemy.
To są naprawdę bardzo ważne wydarzenia dla wielu obywateli.
Ale to co, nie można by było pójść spać, wstać i dopiero wtedy się dowiedzieć?
Ale dlaczego? No mamy taki obyczaj. On uważam, że nie wymaga jakby tutaj korekty. Tym bardziej, że bardzo często w tym wypadku to akurat się z tego powodu niespecjalnie cieszę, ale one są coraz precyzyjniejsze, te badania Exit Poll, także tutaj nie ma problemu. Z pewnością zmieniają się czasy, z pewnością zmieniają się oczekiwania wobec procesu wyborczego nowych obywateli. Rozmawialiśmy tutaj kiedyś o tym pewnie na nas również spadnie obowiązek do tego, żeby za każdym razem ten proces z korzyścią dla wszystkich stron sporu zabezpieczać tak, żeby tych wątpliwości było jak najmniej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby on był aż tak niedoskonały, żebyśmy my teraz jakąś radykalną musieli tutaj zmianę przeprowadzać. No.
Panie pośle, do posła Horały pytanie. Jak pan tak pracował nad tą nowelizacją, czemu do dzisiaj nie ma możliwości głosowania przez internet?
No bo jestem bardzo szczerze przekonany, że nie powinno być takiej możliwości, i to z kilku przyczyn. Po pierwsze i najważniejsze, zwłaszcza w sytuacji takiej natężonej emocji sporu politycznego, to dodaje kolejny poziom niepewności i potencjalnych oskarżeń o to, że wybory zostały sfałszowane, skręcone. Nie ma systemów informatycznych nie do zhakowania. To jest ciągły wyścig miecza i tarczy, ciągły wyścig systemów zabezpieczeń i sposobów hakowania. I zdarzały się włamania na świecie do systemów bankowych, niezwykle dobrze strzeżonych i różnych innych. Po co wystawiać proces wyborczy na tego rodzaju kolejne ryzyko? To po pierwsze i przede wszystkim. Wyobraźmy sobie nawet zwykły atak DDoS, który powoduje, że padają serwery w czasie głosowania. Tak? Może się zdarzyć. Więc to jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla takiej stabilności procesu wyborczego. Faktycznie obecnie jest tak, że właśnie no w razie czego, w sytuacji już bardzo podbramkowej, zawsze można te zapieczętowane worki otworzyć i ponownie przeliczyć fizycznie głosy. W przypadku głosowania internetu przez internet mamy do czynienia z zapisami gdzieś tam na nośnikach elektronicznych, co do których nigdy nie można mieć stuprocentowej pewności, jeżeli na przykład doszło do jakiegoś włamania, czy na przykład, a z tej komisji są prawdziwe, a z tej są nie i tak dalej. Więc po pierwsze niepewność. Po drugie bardzo duży problem, on jest technicznie do rozwiązania, ale niezwykle trudno, tajności głosowania. To znaczy z jednej strony muszę mieć identyfikator ja jako wyborca, jak się loguję, że to naprawdę jestem ja, czyli muszę być bardzo dobrze sprawdzony, no to potem wiadomo na kogo ja głosowałem, jeżeli tam jest sprawdzenie, że to jestem ja. Jest na to pewna technologia, ale no bardzo trudna droga i wątpliwa. A punkt trzeci, który uważam, to już tylko moja opinia taka prywatna i może dla niektórych dziwna, ale dla moich słuszna. No a dlaczego na przykład nie jesteśmy za tym, bo ja nie jestem, żeby, nie wiem, małżeństwo cywilne zawierać przez profil zaufany, że jedna strona kliknie, druga kliknie, ciach i poszło, tak? Bo pewne takie ważne sprawy, a w demokracji akt wyborczy jest czymś takim jak koronacja króla w monarchii, i ta koronacja też się wiązała z pewnym obrzędem. No jest to pewien taki rytuał, który jest symbolem, sygnałem dla ludzi, że to jest sprawa ważna, że tu decydują raz na kilka lat, trzeba pójść, trzeba przejść. No ja uważam, że jednak taka, powiedzmy, no niepisana jakaś forma legitymizacji wynikającej z tego, że to nie jest takie coś zwykłego, że to jest coś takiego ekstra, co na co dzień się nie dzieje, gdzie jest no pewne, trzeba jakiś taki wysiłek podjąć, żeby chociaż pójść do tego lokalu i tak dalej, jest moim zdaniem dobre dla demokracji. I tutaj zresztą szefowie na przykład najlepszych światowych agencji wywiadowczych, na przykład Mossadu, nie mają w domu żadnych inteligentnych urządzeń, inteligentnych lodówek, inteligentnych tam jakichś konsoli podłączonych do internetu i tak dalej, bo wiedzą, że zawsze jest to możliwe, że ktoś się podłączy, włączy i ten. Więc takie najważniejsze sprawy zostawmy moim zdaniem w świecie analogowym. No i tyle.
Czyli realu, będziemy skreślać te dwie kreski, czy tam więcej tych kresek. Pani poseł, pani miałaby jakiś inny pomysł, żeby to jednak zrobić przez internet, skoro tak wiele rzeczy robimy dzisiaj?
Z całą pewnością przez internet powinniśmy umożliwić poparcie wyrażane dla właśnie kandydatów, czyli, którzy chcą startować w wyborach.
Tak? Czyli
zbiórka podpisów.
Ale bardzo... z większym limitem niż dotychczas? Czy
być może, skoro taka nowa forma byłaby dostępna, moim zdaniem nie jako wyłączna, jak rozumiem, tylko jako uzupełnienie.
Tak, oczywiście. Tak. Nie przechodzimy tylko do świata cyfrowego, ale bardzo wielu wyborców, czy po prostu obywateli nie decydowało się na podpisanie list poparcia dla kandydata, choć wiedzieli, że to nie jest równoznaczne z tym, że muszą oddać na tego kandydata głos, tylko i wyłącznie ze względu na to, że mieli obawę, co się właśnie z ich danymi osobowymi, adresem, PESEL-em będzie później działo. Więc to jak najbardziej w szybkiej perspektywie powinno być zrobione. Po drugie, zastanowienie się właśnie nad tą wielkością limitów, jeżeli chodzi o zebrane podpisy, żeby móc zarejestrować komitet wyborczy i później ewentualnie mieć tych przedstawicieli w komisjach wyborczych, bo to było podnoszone, że bardzo wiele komitetów wyborczych zostało zarejestrowanych. Później nawet niektórzy kandydaci nawet nie zbierali podpisów na to, żeby móc startować w tych wyborach, a jednocześnie mieli zagwarantowane te miejsca w komisjach wyborczych. Być może trzeba będzie pozostawić szeroką pulę na to, żeby mogli w komisjach wyborczych zasiadać po prostu obywatele nie związani z żadnym komitetem wyborczym i w taki sposób...
To trudno będzie poszukiwać takich obywateli, trochę się obawiam, ale...
Nie, ja myślę, że mamy naprawdę społeczeństwo obywatelskie, które chce partycypować w różnego rodzaju tutaj kwestiach
związanych... Tak, mamy komitety kontroli wyborów po różnych stronach.
Ja, ale przepraszam, tu by było takie niebezpieczeństwo, że potem się okaże, że obywatele obywatelami, ale tak naprawdę to na przykład wszyscy oni co do jednego w danej komisji byli za Nawrockim albo byli za Trzaskowskim. I sytuacja, kiedy każdy komitet może tych, że tak powiem, swoich przedstawicieli dać i oni jakby siebie nawzajem pilnują, wydaje mi się lepsze.
Niebezpiecznie często muszę się zgadzać dzisiaj z panem.
Przepraszam.
Dobra, to teraz już na pewno nie będziecie się zgadzać. To idźmy dalej. Wotum zaufania dla premiera.
Nie.
Słuchajcie, wotum zaufania dla premiera i tego rządu. Premier wzmocniony, czy właściwie to, co się wydarzyło, jest bez znaczenia? Pomówmy także o rekonstrukcji rządu. Media donoszą, że premier Tusk chce się pozbyć nawet połowy ministrów i że chce zmienić filozofię dobierania wiceministrów. No i czy koalicja wam się sypie? No to tak na te wszystkie pytania odpowiem Patryk Gawryl. A potem na pewno się z nim zgodzi Martin Horma.
Jest czymś zupełnie naturalnym, że w demokracji każda władza potrzebuje ciągłej legitymizacji.
No dobra, ale takich, to Tusk jest teraz wzmocniony jak król, czy nie?
Ja staram się zawsze też jakby osadzić to w kontekście, nie młócić tutaj jakąś taką jakimś takim cepem politycznym, tylko powiedzieć, w czym jest rzecz. Ewidentnie przegraliśmy wybory, nasz kandydat przegrał wybory. Natomiast próba połączenia tego procesu z tym zaufaniem, które zostało przekazane władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, wybrańcom narodu w parlamencie w 2023 roku, jest zabiegiem sprytnym, dosyć skutecznym, natomiast w takim intelektualnym wyrazie nieuzasadnionym. W związku z tym, żeby wytrącić taki oto oręż, że tutaj właściwie już są same zgliszcza, nikt nikogo nie lubi i nic więcej się nie uda, były próby tworzenia rządu technicznego, rządu, na którego czele stanąłby prezes o partii, o największej partii w parlamencie, prezes partii opozycyjnej. Następnie była próba zawiązania sojuszu z konfederatami, jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości. To nie udaje się od 2023 roku, bo przypominam, później przez kilka tygodni próbowano to zrobić, nie bardzo skutecznie.
Czyli nie ma
natomiast
wyjścia,
muszę przyznać, że nasi opozycjoniści bardzo skutecznie potrafią takie, jak to się mówi w takim żargonie mediowym, spiny w świat puszczać. Narracja i robią to bardzo skutecznie. Trochę,
nie miał pan chwalić.
Trochę odrywając się od prawdy. I to jest w tym sensie łatwiejsze, że jeżeli się nie uznaje prawdy, no to takie wirtualne twory, nieistniejące, fantomowe rządy zdają się być czymś rzeczywistym. No więc zrobiliśmy sprawdzam. Mhm. Okazało się, że arytmetyka, jednak matematyka jest królową nauk i również królową demokracji. I wyciągamy wnioski, ponieważ nie są zadowoleni mieszkańcy Polski, obywatele i obywatelki z prac tego rządu. To chyba dobrze, że się słucha tych, którzy dają władzę i na pewno z tego powodu nastąpi w lipcu rekonstrukcja rządu, która ma polegać między innymi na jego zmniejszeniu, co denerwowało i było niepokojące dla wielu ludzi, a jednak ten rząd ciągle był mniejszy niż ten, którego członkiem był pan minister Horała o kilka osób. Więc tam był też wątek w tym exposé, taki komunikacyjny i wydaje się, że tutaj mamy naprawdę też, mimo że to nie jest główny problem, mianowicie taki, że wszystkim wydaje się, że ten jest jakoś historycznie największy rząd, a wcale tak nie jest.
A byście mieli większy rząd, panie pośle. No, pytałam, czy premier wzmocniony, czy bez znaczenia. No, pan to raczej nie powie, że premier wzmocniony.
Nie, no, w tym sensie, że jakby został powstrzymany przez rząd scenariusz natychmiastowej i pełnej katastrofy, czyli posypania się rządu i tak dalej, który był scenariuszem, powiedzmy, no, bardzo mało prawdopodobnym, choć może nie zupełnie nieprawdopodobnym. Bo nie wątpię, te wybory można zinterpretować jako przegraną rządu i przegraną koalicji rządzącej. Znaczy nie tylko popierany przez wszystkie możliwe instrumenty, jakie rząd ma w zasięgu, kandydat na prezydenta przegrał te wybory. Niektórzy też mówią, że przegrał przez to, że za bardzo zaangażował się premier Donald Tusk w jego poparcie i zmienił wybory prezydenckie w referendum nad swoim rządem. Myślę, że sporo.
Dyskusyjna.
Dyskusyjna, ale nie można przynajmniej jakiegoś elementu słuszności tutaj odebrać. Ale przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na pierwszą turę wyborów, no to gdyby partie obecnie tworzące koalicję rządzącą miały w wyborach parlamentarnych dostać tyle głosów, ile dostali wspierani przez nich kandydaci na prezydenta, to koalicja traci władzę i to jeszcze z takim, no,
wie
przytupem.
Pan, tego się tak nie policzy.
Więc sytuacja polityczna jest taka, że dynamika się zmieniła i wiatr w żagle ma opozycja, no i w tej sytuacji jest rzeczą zrozumiałą, że pan premier chciał potwierdzić, że nadal ma poparcie posłów i to poparcie ma. Ja uważam, że ta koalicja i ten rząd będzie gnić, to znaczy też w swoim expose, takim, no, quasi expose, powiedzmy drugim expose, pan premier nie przedstawił właściwie żadnego nowego otwarcia, jakiejś wizji, jakiegoś pomysłu, jakiegoś motywu przewodniego.
No, a pan oczekiwał na to?
Nie spodziewałem się. No, ale
nie przyszli nawet tak, żeby posłuchać.
Czy ja oczekiwałem, to jest sprawa absolutnie mało znacząca w porównaniu z tym, że wydaje się, no, bo to powinno być takie odnowienie, że to tutaj dobra, no, dostaliśmy cios, podnosimy się, mamy 2,5 roku,
znaczy,
idziemy do przodu.
Ja rozumiem, że premier to powie, jak zrekonstruuje rząd. Tak,
więc
tak,
to zostało nie, tutaj no, zamknięte.
Pośle,
no i plus...
Mina.
I plus...
Nie byliście na sali nawet.
Plus ogromne, ale to te obrady nie były w warunkach tajności, więc szło się dowiedzieć, co tam pan premier mówi. Naprawdę było to do zrobienia. Natomiast jeszcze tylko jedna uwaga, że przede wszystkim tu w pułapce są koalicjanci. Znaczy wszystkie właściwie partie poza Platformą Obywatelską są w zagrożeniu egzystencjalnym, jakby w poważnym co najmniej ryzyku nieprzekroczenia progu i niedostania się do parlamentu. I są w takim dylemacie, że właściwie no dynamika jest taka, że jak tak dalej pójdzie, to wylecimy z tego parlamentu, no ale z drugiej strony jakieś bujanie tą łodzią teraz spowoduje, że możemy wylecieć od razu, jakby były wybory i nawet Platforma może na to pójść, powiedzieć, no dobra, no to sprawdzam, to robimy, zobaczymy, tak?
Nie.
I to bujanie łodzią wygasić, no więc
teraz
nie zazdroszczę.
Teraz martwi się o koalicjantów. No dobrze, jesteście w pułapce? Pani poseł jest jednym z tych koalicjantów, reprezentuje ugrupowanie.
Ostatnie 2 tygodnie pokazały, że naprawdę mamy dość silny głos w tej koalicji 15 października, zaproponowane przez marszałka Szymona Hołownię postulaty, czyli rzecznik rządu, zaczekanie z właśnie tym głosowaniem nad zaufaniem dla premiera i rządu chociaż o tydzień, tak żeby doszło do rozmów koalicjantów z panem premierem zwłaszcza rozmów dotyczących dalszego kierunku trwania tej koalicji i głównych postulatów. To wszystko się wydarzyło w tym ala expose pana premiera. Trzy z pięciu głównych tutaj założeń, po co Polska 2050 chce nadal być w tym rządzie, czyli kwestia odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, rozwoju mieszkalnictwa, oraz tego, żeby zaopiekować się naszymi dziećmi w szkołach podstawowych, jeżeli chodzi o to, by nie miały dostępu do smartfonów, zostały przez pana premiera wyartykułowane. Zadaliśmy bardzo wiele pytań. To było chyba najdłuższe w historii zadawanie pytań do rządu, do pana premiera. Ja również pytałam o kwestie dotyczące właśnie tego, czy będziemy bardziej odważni, jeżeli chodzi o ograniczenie dostępu do tytoniu, nikotyny i alkoholu, między innymi przez wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, o co proszą wręcz nasi wyborcy i nasze społeczeństwo, więc mamy co robić. Są obrane
teraz
główne kierunki.
Teraz snusy bym też dołączyła do tego.
Snusy już teraz będą uregulowane, bo one nigdy, tak naprawdę w Polsce nie ma snusów.
Tak, to prawda. Pani poseł, no dobrze, ale moje pytanie było, czy pani zdaniem ta koalicja i premier są wzmocnieni? Bo chciałabym też przywołać wypowiedzi, nie będę tu ich cytować, ale na pewno pani to widziała, kilku pani koleżanek z ugrupowania, które są też w rządzie, pani minister Mucha, pani minister Pełczyńska-Nałęcz, no, które, przepraszam, ale nie idą zgodnie z tym nurtem, że jest teraz, premier powiedział, co chciałyśmy, jesteśmy wzmocnieni, idziemy, robimy razem. No, to po prostu jest permanentna krytyka, że miałko, że nie tak, że nie wyciągają wniosków.
Członkiniami rządu.
No właśnie, o co chodzi?
Są
członkiniami rządu, więc proszę mi pozwolić zrozumieć, o co chodzi.
Z całą pewnością ministra Mucha odniosła się do tych jakby sytuacji zaraz po wyborach i ja się także pod wieloma z jej określeń podpisuję w tym, co napisała, ale po co to wszystko? Zarzuca się czasem nam, że takie rzeczy powinny być rozwiązywane tylko i wyłącznie w zaciszu gabinetów, kancelarii prezesa Rady Ministrów albo właśnie różnych ministerstw, czy tam, gdzie spotykają się koalicjanci, ale jeżeli czasami już właśnie wyczerpuje się ta formuła.
No to przecież ona się właśnie, ja słyszę, że się rozwija po wyborach.
Znaczy się
komunikacji formuła, ja podpowiem to, tutaj.
Podobno jest dobrze, a pani
nie,
poseł mówi, że jest tak źle.
Ja uratuję trochę moją koleżankę.
Tutaj nie ma się poratować.
Nie, w takim sensie, że rzeczywiście gadulstwo nie jest wskazane w polityce i warto wiedzieć, co się mówi, a nie mówić, co się wie. I być może ja jestem oldschoolowym politykiem, ale wydaje mi się, że taka tendencja do nadużywania różnych social mediów, do wyrażania swoich indywidualnych,
wyłączyć
jeżeli to jest gra zespołowa, to nie zawsze jest wskazane. Ja abstrahuję od tych przykładów wymienionych przez panią redaktor.
Czyli panie pośle, przepraszam, ale tak to może to nie tylko te smartfony w szkole, ale może tak w parlamencie?
Politykom? Wielu. By trzeba wyjąć, że tu mówił
wyłączyć.
Pan minister, że ludzie, którzy prawdziwymi informacjami obracają, to są odłączeni od, tak. od tych historii.
Mogliby tego nie przeżyć.
Absolutnie powinni co niektórzy ograniczyć swoje ambicje do wyrażania jakichś takich, może niekiedy, ja nie mówię teraz o tych paniach, tylko w ogóle. To czasami jest po prostu żenujące. No i wielu ludzi,
mnie pan nie musi przekonywać, ja widzę.
I to z wszystkich stron sceny Dobrze. Politycznej wypisują to czasami takie głupoty politycy na tych Twitterach, że to jest
No dobrze, to zostawmy to. Ale tutaj pan docinał panu posłowi Horale, że...
Dzisiaj?
Tak, że posłów nie było, na kiedy pan premier oświadczał. Chciałam zauważyć, że niektórych polityków nie było też na tej uroczystości, kiedy Karol Nawrocki przyjmował zaświadczenie z Państwowej Komisji Wyborczej. Był chyba tylko wicepremier Kośniak-Kamysz i wicemarszałek Zgorzelski. Ani Szymona Hołowni.
I wicemarszałek Krzysztof Bosak.
A, no tak. Traktuję go jako drugą stronę. Póki co. Nie było premiera, nie było marszałka. Teraz się tak zastanawiam. A 6 sierpnia podczas Zgromadzenia Narodowego, kiedy prezydent będzie zaprzysięgał. To też was nie będzie częściowo? Wyjdziecie,
no,
tak jak oni?
Będziemy. Nie, no, pani redaktor, no już nie szukajmy tam sensacji. Wybory się odbyły. To Polaki i Polcy, Polacy i Polki zdecydowali. Jest procedura, ona jest bardzo ważna, odbywa się raz na 5 lat i ja uważam, że to jest nasz obowiązek tam
ale
być.
Ale posłowie, no, chyba, że... w trakcie posiedzenia też powinni być, a
no nie,
posłów
no, ale
PiSu
to, nie było. To jest trochę taki teatr polityczny, to jakby, a tam to jest zupełnie coś innego. No nie, już nie? Nie. Myślę, no, że dobrze. Tutaj nie szukajmy sensacji. Ja w każdym razie się wybieram...
Ja również.
Nie słyszałem, żeby ktoś się nie wybierał.
A Marcin Horała wybiera się też gdzieś dalej, czy zostaje posłem, bo lepiej być posłem, no właśnie, niż pracownikiem kancelarii prezydenta?
Wystrojony dzisiaj, pan minister.
Ja, tak, kwestie dotyczące...
Dzień poselski.
Obsady kancelarii prezydenta, oczywiście o nich będzie komunikował pan prezydent, więc nawet gdybym w tym zakresie miał jakąś wiedzę, to bym
tak
jej teraz
powie,
nie sprzedał. Ale nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Zwracam tylko uwagę, że w wielu aspektach faktycznie status posła szeroko pojęty, jeżeli ktoś bardziej chce się zajmować, ma taki ząb do uprawiania polityki, to mimo, że formalnie, protokolarnie ministrowie w kancelarii prezydenta są wyżej postawieni w hierarchii, to takie narzędzia do uprawiania polityki lepsze ma poseł.
Czyli poseł Horała, jak mówią oficjalnie, nieoficjalnie, zostaje posłem. No ale rzeczywistość jaka będzie, zobaczymy. Prezydent elekt Karol Nawrocki, kiedy przyjmował to zaświadczenie z Państwowej Komisji Wyborczej, powiedział tak, będę waszym prezydentem, także waszym prezydentem, to jak rozumiem do tych, którzy na niego nie głosowali. Będę prezydentem jednej Polski, będę się wywiązywał ze wszystkich zobowiązań głowy państwa, zadbam o państwa bezpieczeństwo jako zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent elekt wezwał do zburzenia murów nienawiści. Nienawiść nie może być alternatywą dla nieudanych rządów, apelował. Musimy skończyć ze społeczną nienawiścią i mam też plan i propozycje dla wszystkich państwa, jak to zrobić. Pani Wielda Tomczyk, jak pani odbiera te słowa prezydenta elekta?
Z bardzo dużą dozą ostrożności. Życzyłabym sobie, żeby prezydent elekt faktycznie tak postępował, ale chociażby w odniesieniu do osób, które w Polsce od dawna są wykluczone, a naprawdę nie są marginesem naszego społeczeństwa, tylko są w naszym społeczeństwie. Chociażby homoseksualiści, osoby, które właśnie są transpłciowe, one są w naszym społeczeństwie, panie prezydencie. I też bym chciała, żeby właśnie pan Karol Nawrocki był dla nich prezydentem. Nie oczekuję, że będzie chodził na parady równości. Ja także nie chodzę na parady równości. Nie oczekuję, że skusi się na to, bo także to nie wypłynie z tego Sejmu, że podpisze ustawę, w której będą mogły takie osoby zawierać w Polsce małżeństwa, bo na to zgody nie ma. Ale
stoimy, w ogóle na to nie ma zgody politycznej nawet w Sejmie.
Dokładnie, ale stoimy przed wyzwaniem właśnie procedowania ustawy o związkach partnerskich i liczę na to, że pan prezydent Nawrocki także do niej się odniesie i że także zmieni swoje zdanie, złagodzi je, jeżeli chodzi o kwestię jednak liberalizacji aborcji, chociażby w kontekście głoszonego przez Polskę 2050 referendum, czy minimum powrotu do tego mniej więcej kompromisu, który był.
Panie pośle, posła Horała pytam, nie ma szans na chociażby te dwie rzeczy, czyli związki partnerskie i jakieś zmiany w ustawie aborcyjnej?
Znaczy oczywiście, kiedy będzie projekt ustawy, to będzie można w ogóle mówić o tym, jak się pan prezydent do niej odnosi. Poglądy Karola Nawrockiego, prezydenta elekta, w tej sprawie są znane. I tak jak każdy prezydent stoi przed pewnym dylematem, znaczy tak, z jednej strony jest takie powiedzenie prezydent wszystkich Polaków. To w sposób oczywisty, logicznie, jakbyśmy tak chcieli do końca powiedzieć, jest to niemożliwe, bo prezydent zawsze jak jakąś ustawę podpisze, to jest jakaś część Polaków, która by chciała, żeby zawetował i vice versa.
Chyba, że taka, która była przyjęta jednogłośnie.
Też myślę, że w szerokim społeczeństwie znalazłby się ktoś, kto jest przeciwny. Druga sprawa, prezydent szedł do wyborów z określonym programem, z określoną agendą i gdyby teraz robił przewrotkę i jej nie realizował, działał inaczej niż w kampanii wyborczej mówił, że są jego poglądy na różne sprawy, no to znaczy, żeby oszukiwał swoich wyborców. Z drugiej strony jednakże oczywiście prezydent i Polacy tego oczekują i taka jest pozycja ustrojowa prezydenta, no, nie może być tylko jakby realizatorem agendy jakiejś partii politycznej czy jakiegoś środowiska politycznego. Musi zawsze dążyć do jakby do poszerzania tego pola. I tutaj pewien balans trzeba wyłapać i tą zapowiedź i tą treść przemówienia Karola Nawrockiego właśnie interpretuję jako no zapowiedź, że będzie szukał różnych pól porozumienia wokół różnych spraw. Ja, jeżeli miałbym coś doradzać, niekoniecznie musi się mnie posłuchać, uwaga, w ogóle się mnie spytać, a co dopiero jeszcze posłuchać, to prezydent będzie decydował, to uważam, że znakomitym wyjściem z pewnych takich no, zapieczonych sporów politycznych jest ucieczka do przodu. Jest wyjście na nowe pole, narzucanie agendy na przykład właśnie rozwojowej, aktywnej i nie dyskutujmy o tym, co tam, że rząd coś tam albo większość nie może, bo jej prezydent zablokował i zawetował. Może dyskutujmy o tym, co większość zablokuje lub nie zablokuje prezydentowi.
Na przykład, czy to jest ta zapowiedź, że prezydent pójdzie ze swoimi inicjatywami, na przykład kwotą wolną od podatku?
Oczywiście i całym szeregiem innych. Utarło się tak w Polsce na przykład, że prezydenci bardzo rzadko korzystali z prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Była na przykład jedna na rok. Ale czemu nie ma być ich 50? Mamy bardzo duże wyzwania przed Polską, bardzo duże problemy. Rząd przez półtora roku pokazał, że nie najlepiej mu z tym idzie. To ośrodek prezydencki może być tym, który będzie proponował różne rozwiązania, narzucał agendę w sensie do dyskusji i niech większość parlamentarna decyduje, jeżeli chce, może popierać. No dobrze. I będzie dobra współpraca.
Jeśli mamy taką ustawę o kwocie wolnej od podatku, tak? To jak tak. Kancelaria prezydenta przygotuje taki projekt, to tam będzie w uzasadnieniu, z czego to zostanie pokryte, czy nie będzie? I na przykład co zrobić no, z finansami samorządu i tak dalej.
Niezwykle trudno mi się wypowiadać o nieistniejącej ustawie, co w niej będzie.
Ale ten fragment powinien być.
Ten element ocena skutków regulacji, tak zwane OSR-y, muszą być przy każdej ustawie i przy tej również będą. Natomiast też no, to jest akurat jeden z flagowych postulatów wyborczych koalicji obecnie rządzącej, więc zakładam, że tu może nie będzie sporu i nie będzie problemu. Skoro ktoś w kampanii wyborczej zapowiadał, że taki postulat wprowadzi, to jak rozumiem, no, ma pomysł, ma plan, nie rzuca słów na wiatr, wie skąd takie środki i się powinny znaleźć i tutaj nie będzie dużej dyskusji. No wprawdzie coś trochę zabrakło jakby tempa i mija półtora roku dalej nie za ten, ale to pomożemy, tempa nabierzemy i
no, i jak nie rozumiem, pomożecie.
Będzie,
no.
Panie pośle, nie pomożecie. Czy wy się właśnie nie obawiacie, że to będzie taka, to będą tego typu inicjatywy, gdzie prezydent będzie szedł z waszymi postulatami, a wy nie będziecie gotowi na przyjęcie tych ustaw. Znaczy, ale właściwie ja nie wiem, czy nie będziecie mieli wyjścia, ale...
z panem posłem Horałą.
Że? Nie, to jest niepokojące.
Ale to jest bardzo niepokojące, natomiast tutaj zastosuję jego metodę, z której jest naprawdę znany, mianowicie ukradnę mu język. Tak jak powiedział, że są niezrealizowane postulaty, co jest prawdą, postulaty wyborcze obecnego rządu po półtorej roku, tak również będzie różne postulaty, które obiecywał, że będzie wprowadzał, musiał zrealizować kandydat Nawrocki, który jest dzisiaj prezydentem elektem.
A to przykład?
Jest zasadnicza różnica pomiędzy byciem kandydatem, to każdy z nas wie, a byciem już później wybranym. No nikt
no
z nas nie był prezydentem,
słyszeliśmy w kampanii.
Ale wyobrażamy sobie, że no jednak... tamtych interesów, również tych, którzy go popierali, którzy będą go starali się zachęcić do tego...
o spotkaniu z Mentzenem, tak? Tu ma pan
nie,
to
ja
na myśli.
Mówię o wielu środowiskach, które sprzyjają prezydentowi elektowi. Głównym i zasadniczym jest oczywiście środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Ono będzie miało pewnie pakiet kontrolny nad kancelarią prezydenta. I to, czy prezydentowi się będzie podobało, czy nie podobało, będzie musiał pewne postulaty płynące z tamtego środowiska realizować. Chyba, że ma inny plan i chce zostać w przyszłości, co wydaje mi się z takiej pobieżnej znajomości przez media, chciałby zostać niezależnym politykiem. Nie tak jak prezydent Duda, tylko takim, który będąc jeszcze bardzo młodym człowiekiem w polityce, za 10 lat, jak dwa razy wygra, albo za 5, jak wygra raz, stworzyć swoją niezależną siłę, na czele której stanie.
Panie pośle, to pan będzie... świetnie rozmydla, jak to polityk temat, ale nie. Ja pana pytam, co wy zrobicie w sytuacji, w której prezydent pójdzie do Sejmu z waszymi pomysłami?
Znowu użyję języka Marcina Horały. Trudno rozmawiać nad pomysłami, których nie ma na stole.
Nie, no okay,
drugi cytat.
Aczkolwiek niektórzy mówią, że najwyższą formą panowania jest władza nad językiem. językiem i ten, kto narzuca język, ten tak naprawdę
dobrze,
rządzi.
To pytanie w takim właśnie...
W dużej mierze. W dużej mierze, ale to bywa Tomczak, też pozorne. Tak, zgodzimy się?
Oczywiście.
Ta strategia, o której mówi Marcin Horała i o której się dosyć często mówi, że tak będzie się zachowywał, czy tak będzie działał prezydent Nawrocki. Co pani o niej myśli?
Może ona się wydarzyć, taka strategia, że będziemy zasypywani wręcz projektami prezydenckimi, które być może częściowo wpłyną na destabilizację pracy Sejmu pod kątem tego, że wpływają projekty rządowe, mamy też inicjatywy poselskie, ale to jest normalne w demokracji. Z drugiej strony pamiętajmy, że to jest prezydent, który dopiero wchodzi właśnie na ten urząd, uczy się tego wszystkiego, ma mnóstwo innych obowiązków, które będzie musiał wypełniać.
I nie będzie miał czasu, tak?
I tak naprawdę jeżeli to, co zapowiedział, będzie chciał mieć nad tym kontrolę i że to będą typowo jego inicjatywy, to naprawdę każdy ma 24 godziny na dobę i również inne właśnie obowiązki, więc nie spodziewałabym się, że tych inicjatyw będzie aż tak dużo, żebyśmy sobie jako koalicja rządząca z nimi nie poradzili.
Z ich odrzucaniem, znaczy, bo to mniej czasu
no
zajmuje.
Jak będą dobre, to będą popierane.
Gwarantuję państwu, że albo 6, albo 7 sierpnia będzie pierwsza inicjatywa i to będzie dotyczyło oczywiście ustawy Tak dla CPK, ustawy obywatelskiej, która będzie ponownie zgłoszona jako projekt, tym razem prezydencki. Oczywiście minęło 1,5 roku od czasu, kiedy ten projekt powstawał, więc zaktualizowana o to, co się wydarzyło, a raczej nie wydarzyło w tym czasie. A jest szansa, że nawet będzie to szersza ustawa dotycząca całego pakietu inicjatyw prorozwojowych. I dalej. Tak jak
ale
mówię,
niech pan powie jakiś szczegół. W stosunku do tego procesu, który mamy dzisiaj, to ta inicjatywa co miałaby zmienić?
W sensie, przede wszystkim zagwarantować pełną wersję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Harmonogram...
Pełną kto nadał? Kto decyduje, że coś jest pełne, a co niepełne? No, minister Horała.
Wieloletni zespół, wieloletnie, wielopoziomowe prace, konsultacje społeczne, opracowania analityczne, które doprowadziły do tego takiego kształtu programu CPK, jaki był w grudniu 2023 roku. Ja przypomnę, że na przykład
w ramach... jakieś objawione, rozumiem prawo.
To nie jest objawione, tylko to jest wynik, tak jak mówię, wieloletniego procesu inwestycyjnego. No, na przykład w ramach strategicznego studium lokalizacyjnego eksperci wytrasowali wstępnie 40 tysięcy kilometrów potencjalnych nowych linii kolejowych, czyli 2 razy więcej niż wynosi cały obecny polski system kolejowy. One były przebadane, przekonsultowane
ile
społecznie.
Ile wybudowaliście?
Ponad 100 tysięcy uwag rozpatrzonych i z tego powstał kształt tego projektu, jaki jest versus ta tak zwana
kształt
Polska...
Kształt projektu.
Versus ta tak zwana Polska...
Lat.
Versus ta tak zwana Polska w 100 minut Donalda Tuska, gdzie zapomniano o istnieniu Katowic i w przeciągu godziny została podmieniona infografika, na której jednak pojawiły się Katowice. Więc to jest jakby różnica głębokości prac analitycznych, projektowych, planistycznych. Oczywiście każdy proces inwestycyjny ma swoją kolejność, ma swoją logikę. Doszliśmy do etapu pewnego. On został następnie na pół roku zatrzymane, a niektóre procesy zniszczone, potem przerobione, pogorszone, no i teraz buksuje w miejscu, no bo nie wiem, na przykład ostatni sukces, pan Maciej Lasek ogłosił, że jest ogłoszone postępowanie konkurencyjne na wybór wykonawcy terminala, no to ono powinno być 1,5 roku temu ogłoszone.
Ja powiem...
Umowa na drążenie tunelu prędkości 1,5 roku temu. No i tak dalej, i tak dalej.
Ale to jest typowy przykład propagandy, ale takiej wirtualnej. Znaczy, to są fantomowe historie. Nikt z ludzi, którzy nawet bardzo się interesują, są zwykłymi obywatelami, nie obchodzi go, ile pan minister Horała zrobił poprawek. Interesuje ich konkret. A konkret jest taki, że ja nie znam tych setek tysięcy kilometrów torów kolejowych, ani lotniska, ani właściwie nic się nie oblekło w ciało. To jest kłopot. Ja powiem coś z mojej agendy. Otóż nasi opozycjoniści przez 8 lat rządzili niepodzielnie Polską, stwarzając pozór pewnej omnipotencji. Mówili o trybunałach stanu i tak dalej, i tak dalej. Spotykali się raz na pół roku w tej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i nie doprowadzili do żadnego głosowania, które miałoby postawić, a o Tusku to już opowiadali, że będzie co drugi dzień przed Trybunałem Stanu.
A wy szefa Krajowej Rady?
Przez rzetelnie przyjęli wszystkich świadków, którzy byli zgłoszeni przez obronę. Przesłuchaliśmy ich, spotkaliśmy się 30 kilka razy, a pisowcy nie przyszli nawet na ostatnie posiedzenie, żeby zagłosować i obronić tego złego przewodniczącego. To jest obraz rzeczywisty, a nie historia z mchu i paproci, którą fantastycznie przyznaję i dosyć skutecznie opowiadają, ale to za chwilę się skończy.
No dobrze, rozumiem, że jak wyjdzie taka ustawa o CPK autorstwa czy współautorstwa Marcina Horały, nie ma szans.
Marcin Horała z pewnością się zna na tych kwestiach, natomiast prezentuje pogląd megalomański, który uważa, że tylko oni mają prawo do tego, żeby epatować ludzi setkami tysięcy poprawek. Ja mówię jako obywatel, nie interesuje mnie, ile zrobiło poprawek.
I ostatnie zdanie Wioletta Tomczak.
Ale piękny kontrast. Ja o budowie nowego systemu transportowego Polski, a pan poseł największy sukces dojeżdżanie pisowców przed trybunałem.
Dobrze, a pani Wioletta Tomczak, na koniec panowie, teraz pani poseł
nie udało
Tomczak,
wam się,
ostatnie
a nam się
ostatnie
udało. Nie zrobiliście, nie
panowie,
wybudowaliście.
Panowie, to nie przedszkole. Teraz pani poseł Wioletta Tomczak. Ostatnie zdanie, taka ustawa o CPK. Nie ma szans.
Jesteśmy w obowiązku przeanalizować wszystkie projekty, które do nas wpływają i nie można też z góry zakładać, jeszcze nie wiedząc, co w takim projekcie będzie, że będzie on odrzucony.
Cudowna informacja.
Liczę na to, że zostanie skierowany do prac w komisji, zestawiony z projektem rządowym, wyciągnięte z obu projektów jak najlepsze rozwiązania i po prostu tak, żeby nasi obywatele czuli, że ten temat został jak najlepiej zaopiekowany, a nie, że odrzucamy tylko dlatego, że to nie jest naszej opcji politycznej.
Wioletta Tomczak, Trzecia Droga, Polska 2050, Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska i Marcin Choroba, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dobrego tygodnia.
Strefa politycznie kontrolowana.